Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Franciszek spotkał się z uczestnikami międzyreligijnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Stolica Apostolska z uwagą śledzi rozwój sytuacji na Ukrainie. W Strefie Gazy zaatakowano katolicki kościół. 27 lutego zapraszam na wieczorny program informacyjny. Dziś po południu Franciszek spotkał się z uczestnikami argentyńskiej międzyreligijnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. W jej skład wchodziło po 15 przedstawicieli judaizmu, islamu i kościoła katolickiego. W ubiegłych dniach wspólnie pielgrzymowali po świętych miejscach tych trzech religii, odwiedzając Jordanię, Izrael i Palestynę. Wielu uczestników pielgrzymki to księża, rabini i imamowie, którzy aktualnego papieża poznali jeszcze w Argentynie i dlatego postanowili, że w drodze powrotnej zatrzymają się właśnie w Watykanie. Stolica Apostolska uważnie śledzi rozwój sytuacji na Ukrainie. Niepokoi ją w szczególności zakwestionowanie pewnych założeń w relacjach między Federacją Rosyjską i Unią Europejską. Mówi arcybiskup Silvano Tomasi, przedstawiciel Watykanu przy genewskich agendach ONZ.
Wydaje się, że społeczeństwo organizując protesty głosuje nogami za pewną autonomią narodową i polityczną, niezależnością od zagranicznej kontroli gospodarczej i militarnej. Ukraina jest wielkim krajem o wielkiej tradycji, choć są w niej obecne nurty zarówno zachodnie, proeuropejskie, jak i wschodnie, prorosyjskie, to jednak ważne jest, by pozostała jednym krajem i by nadal chciała być pomostem między światem słowiańskim i Zachodem. Jeśli się to uda, Ukraina wniesie swój niezastąpiony wkład i przyczyni się nie tylko do zachowania pokoju między dwoma płucami, którymi oddycha Europa, ale pomoże też w bardziej skutecznej wymianie między dwoma regionami, które narodziły się z chrześcijaństwa i stanowią dwie części Europy.
O dialogu ekumenicznym z prawosławnymi mówił w Castel Gandolfo na spotkaniu biskupów przyjaciół ruchu Focolari kardynał Kurt Koch. Podkreślił, że w ekumenizmie nie chodzi o kompromis oparty na najmniejszym wspólnym mianowniku, ale o dzielenie się nawzajem posiadanymi darami. Katolicy mogą się uczyć od prawosławnych synodalności, a prawosławni od katolików znaczenia prymatu w Kościele, również na szczeblu powszechnym. Byłoby to przydatne także w związku z obecnymi podziałami wewnątrz prawosławia, uważa kardynał Koch. Sprawę tych wewnętrznych podziałów poruszył też prawosławny współprzewodniczący wspomnianej komisji w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa. Grecko-prawosławny metropolita Ioannis Izoulas zwrócił uwagę, że podziały wśród prawosławnych zagrażają ich dialogowi z katolikami. Komisja uzgodniła przed kilku laty na spotkaniu w Rawennie, że powszechny prymat w Kościele jest uzasadniony i konieczny. Ostatnio synod Cerkwi Moskiewskiej oficjalnie odrzucił ten wspólny dokument. Moskwa nie chce przyjąć, że i w prawosławiu potrzebny jest prymat, a ten musiałby przyznać w jego łonie Konstantynopolowi, uważa metropolita Izoulas. W Strefie Gazy przeprowadzono zamach na kościół katolicki. Ubiegłej nocy nieznani napastnicy rzucili na świątynię granat. Eksplodował on na dziedzińcu kościoła. Nikomu nie wyrządził krzywdy i nie spowodował też żadnych strat. W Strefie Gazy żyje dziś już zaledwie 1500 chrześcijan. Ich liczba stale maleje. Niejednokrotnie dochodziło tam bowiem do antychrześcijańskich incydentów. Król Belgii Filip otrzymał dziś petycję wzywającą go do niepodpisywania ustawy zezwalającej na eutanazję dzieci. Petycję podpisało 200 tysięcy Europejczyków. Liczą oni, że Filip pójdzie w ślady swego wujka Baldwina, który w 1990 roku odmówił podpisania ustawy aborcyjnej. Eutanazja dzieci została przegłosowana przez belgijski parlament 13 lutego ogromną większością głosów. Dziś ustawę przyniesiono królowi, by swym podpisem zakończył normalny proces legislacyjny w tym kraju. Belgijskie prawo nie określa jednak, ile czasu ma król na podpisanie ustawy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Zdrowa rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest niezbędna do mądrego kształtowania pokoleń. O kryzysie małżeństwa, rodzinie, a także problemach związanych z wolnością i odpowiedzialnością mówi biskup łowicki Andrzej Dziuba w rozmowie z księdzem Leszkiem Gęsiakiem. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki. Bardzo serdecznie witam w naszym studiu.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Cieszę się, że mogę podzielić się refleksjami, a także towarzyszącą modlitwą.
Jak wygląda dzisiaj sytuacja polskiej rodziny? Czy rzeczywiście możemy mówić o poważnym kryzysie i czy rzeczywiście Kościół może zaproponować coś, co pomogłoby ten ewentualny kryzys pokonać?
Sądzę, że diagnoza księdza dyrektora jest nawet wyrażona w formie pytania całkowicie słuszna. To swoiste pytanie retoryczne. Faktycznie rodzina, małżeństwo, a więc związek mężczyzny i kobiety usankcjonowany dla wierzących jako sakramentalny związek małżeński, a dla niebędących chrześcijanami ochrzczonymi jako związek cywilnoprawny, czy oparty na innych regułach, jakimi kierują się inne kościoły czy związki wyznaniowe, doświadcza, powiedziałbym, bardzo poważnego kryzysu. I ten kryzys przekłada się naturalnie z małżeństwa na rodzinę, a dalej w konsekwencji przekłada się także na dzieci, a w Kościele przekłada się także na rzeczywistość Kościoła jako społeczności wielkiej rodziny, która przede wszystkim składa się z tych małych kościołów domowych, z tych małych rodzin, które są podstawową wspólnotą Kościoła, a w życiu świeckim także społeczności świeckich. Kryzys wynika z tego, iż prawda małżeństwa została wystawiona na bardzo wielką próbę we współczesnej cywilizacji. Została zdeprecjonowana. Małżeństwo zostało sprowadzone do pewnej rzeczywistości, która jest, powiedziałbym, utrudnieniem w pełnym czerpaniu z mojej osobowej wolności. Dalej małżeństwo jawi się jako nawet w pewnym sensie zniewolenie, dlatego że jest ono instytucją trwałą, nie jest to instytucja czasowa. Ona wpisuje się w całe życie człowieka, a więc jakby ona mi odbiera przez moją wolną decyzję, moją wolność, co przekuwa się niejednokrotnie na mówienie, że przecież to narusza moje szanse rozwoju, to odbiera mi pewne perspektywy, które ja mogę odkryć w życiu, a które przychodzą z wiekiem, z czasem. Dalej to nakłada na mnie w małżeństwie, w przekonaniu cywilizacyjnym ludzkości, coś, co mnie zniewala, a jest tym rodzenie dzieci. Dziecko jest narzędziem mojego zniewolenia, zwłaszcza mówią kobiety. Ja nie chcę, ja chcę być wolna. Ono nie może mnie zniewolić. To noszone przez matkę pod sercem dziecko jakby jest odczytywane jako zniewolenie. Dlaczego nawet niektóre pytają, kobieta została tak stworzona, że może rodzić dzieci. Jest to cały splot tych rzeczywistości, w których dotyka się bardzo wrażliwego elementu życia człowieka. Wolność, swoboda dysponowania sobą, kiedy dotyka się również swobody wpływania na innych, ale tu już się nie zauważa, że ja w mojej wolności wpływając na innych mogę ich zniewalać. Tego już się nie mówi, bo zawsze jest taka rzeczywistość, która, gdy mówi o wolności, nie może pominąć odpowiedzialności. Jeśli te dwa czynniki się rozdzieli i jedna rzeczywistość i druga będzie karykaturalna, nie będzie to antropologiczna prawda człowieka, nie będzie to, jeśli można byłoby powiedzieć, ta prawda człowieka z początków, przed grzechem pierworodnym, ta swoista paleoteologia antropologii chrześcijańskiej, zresztą Chrystus mówi, tak nie było i wraca do początków. Tam jest ta perspektywa autentycznego rozeznania właśnie człowieka, a dalej w jego kontekście autentycznego rozeznania małżeństwa i rodziny. Trzeba otwarcie mówić, kryzys jest, kryzys ten się nasila, choćby poprzez ilość rozwodów, poprzez ilość wolnych związków, poprzez ilość związków nawet do tego stopnia wolnych, że dwoje ludzi mieszka oddzielnie, ale się spotyka tylko ze sobą, aby przeżyć jakieś doświadczenia fizyczne, emocjonalne. Coraz to nowe formy są tych jakichś quasi relacji, ale relacji, które chce się, aby w niczym nie naruszyły mojej, nie tyle wolności, ale swawoli jakiejś nawet. Jakiejś swawoli, poprzez którą człowiek często sobie sam z perspektywy czasu potem zauważy, wyrządza krzywdę. Sam sobie czyni zło, którego po prostu jakoby w wolności zniewala. Cóż możemy powiedzieć jako próbę jakiegoś antidotum? Nie ma antidotum na ten kryzys jako pewnego czarodziejskiego narzędzia. Jest jedyne antidotum, nauczać prawdy o człowieku i wypływającej z prawdy o człowieku, prawdy o małżeństwie i rodzinie. Wielką nadzieją jest dla nas synod, ale nie łudźmy się. Synod nie uczyni żadnego gestu, który by naruszył troskę o człowieka, o rodzinę i małżeństwo. Kościół z natury musi w tym nauczaniu, które jak ufam wybrzmi na synodzie, pokazać autentyczną prawdę i w tej prawdzie zaoferować jeszcze raz cywilizacyjną ofertę, która stała się darem chrześcijaństwa wobec starożytnego Rzymu i Grecji. To ona poprzez prawdę człowieka, małżeństwa i rodziny potrafiła na gruzach cywilizacji rzymskiej dać ofertę ludzkości i ta oferta się sprawdziła. Teraz znowu przeżywamy tak ogromny kryzys. Czy to nie jest podobny? Czy to nie jest tak aż dramatyczny kryzys, który widząc możemy niekiedy załamać ręce nawet? Bo patrzmy realnie, jakie efekty daje nasza katecheza w szkole. Czy ona uczy prawdy człowieka, Boga, rodziny, małżeństwa? Patrzmy, co dają nasze kursy przedmałżeńskie, tak zwane. Całe duszpasterstwo rodzin. Efekty są słabe. Niekiedy są wręcz bardzo słabe. Tam są efekty jakieś większe i lepsze, kiedy w to duszpasterstwo, w tę troskę rodziny zaangażowane są same rodziny, a więc grupy animacyjne. Nie jest tylko wiedza teoretyczna, ale jest praktyka życia, która obok przekazu wiedzy staje się świadectwem. To jeszcze przekonuje młodych. Ufam, że synod będzie jakąś pomocą, że stanie się jakimś pozytywnym, twórczym narzędziem. Zresztą jest symptomatyczne, że Ojciec Święty Jan Paweł II zaczynał swój pontyfikat od rodziny, prawie, przecież jedna z pierwszych to Familiis Consortio i Franciszek podobnie. Jakby też zaczyna od pochylenia się nad rodziną, a więc widzą oni ten dramatyczny problem, jakim jest małżeństwo i rodzina, a w tym kontekście cała antropologia człowieka, antropologia osobowa człowieka i antropologia społeczna. Oczywiście my nie możemy to, co wszystko powiedziałem dotąd, jakby postrzegać jako rzeczywistość społeczną, socjalną. To jest prawda wpisana w Kościół. Społeczność zbawczą, sakramentalną, gdzie operuje Duch Święty, gdzie On jest jedyną nadzieją Kościoła, a my tylko narzędziami. Bo gdybyśmy popadli w jakiś socjologizm, to byśmy musieli tylko tabelki zmieniać, procenty przeliczać i mówić, jest jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, kiedy dotkniemy dna. A my musimy patrzeć na te kategorie, które wielu ludzi postrzega tylko jako socjologiczne, jako na kategorie sakramentalne, kategorie wiary, kategorie społeczności kościelnych.
Szukając tej bardzo ciekawej analizie problemów rodziny, zastanawiam się, słuchając księdza biskupa, czy być może kryzys rodziny nie jest skutkiem zmiany definicji wolności, która prawdopodobnie w imię samej siebie, w imię wolności, człowieka jednak zniewoliła.
To jest, wydaje mi się, sama prawda, która wybrzmiewa już na kartach pierwszej księgi Starego Testamentu. Będziecie jak bogowie, będziecie wolni. Człowiek zostaje sprowokowany tym, co my nazwiemy wolnością. I w dalszej konsekwencji ta źle widziana wolność, którą my już zaczynamy nazywać swawolą jakąś, bo jednak wolność jest pewną kategorią antropologiczną, kategorią, która wpisuje się w realia człowieka, istoty rozumnej. My nie mamy się kierować instynktem jak nasi bracia, myszki i koty. My mamy wolności, jeden z największych darów i fenomenów naszej prawdy, naszego człowieczeństwa. Wolność, wolna wola, wybory, ale jednocześnie także odpowiedzialność za te wybory. I na pewno ta wolność, która została w jakimś sensie wykpiona przez Simone de Beauvoir, te elementy krzyczały i one dzisiaj krzyczą, czy to w postaci gender, czy w postaci zabiegania o to, aby usankcjonowane były związki tej samej płci. I to jest dalsza konsekwencja szukania tej jakby wolności, która staje się egoizmem, która ma naruszyć autentyzm wolności, która nie chce przyjąć prawdy wolności jako odpowiedzialnego zadania, które jest wpisane w człowieka, a jednocześnie także tej wolności, która musi być zdolna do powiedzenia nie. A tu wydaje się często, to nie chce przejść nie tyle przez usta, ale nie chce być wyartykułowane w postawach życiowych. Zresztą taka jest prawda człowieka, że człowiek, który wpadnie w jaki styl życia, który będzie swawolą, on nigdy nie zaspokoi tych swawoli. będzie dążył do coraz bardziej wyrafinowanych znamion, będzie szukał jeszcze atrakcyjniejszych dla siebie jakoby przejawów tej swojej wolności. Aż w pewnym momencie dochodzi do pewnych granic, w których spotyka go choroba, spotyka go jakieś autozniewolenie. I wtedy co? Wtedy psycholog, ratuj mnie. Wtedy do psychiatry. Proszę jakiś kurs, w którym ja się uwolnię z danego jakoby daru wolności. Dla nas takim widocznym najbardziej chyba fenomenem jest alkoholizm, który się będzie pogłębiał, czy inne formy używek. Trzeba będzie sięgać po bardziej ekstremalne używki, bo te już nie dają tych jakichś satysfakcji emocjonalnych. Stąd też to, co zaobserwujemy dzisiaj, to idzie coraz dalej. Te przywołane przeze mnie znamiona wolności, one idą coraz dalej i dochodzą do pewnych znamion, którymi są najbardziej dramatycznymi chyba w świecie, to jest aborcja i eutanazja. Kiedy dotyka się największego daru, jaki ma człowiek. Do tego się posuwa wolność, że zabiera mi wolność poprzez śmierć. To jest pewne znamie, które nosi w sobie to, co Ojciec Święty nazywał wyrazy jakiejś cywilizacji śmierci, jakiegoś zanegowania wszystkiego, aż do znamion wyzbycia się mojej wolności, która najpiękniej wybrzmiewa w życiu, jedynym i niepowtarzalnym darze. Ja tylko żyjąc mogę uczynić coś dobrego. Ja tylko będąc żywym mogę jeszcze coś dobrego uczynić. Stąd my tak walczymy z karą śmierci. Nie zabijajcie ludzi, bo on może coś dobrego zrobi jeszcze. A dlaczego w tych dziedzinach odwrotnie? Chcemy odbierać życie temu dziecku, które się nigdy nie uśmiechnie. Temu starszemu człowiekowi, który może jeszcze raz poprosi o pomoc mnie. Nie żebym go zabił, ale o pomoc, żebym mu pomógł. I da mi szansę uczynienia dobra. Pozwoli mi jeszcze raz artykułować moje człowieczeństwo, pomagając jemu, proszącemu. Więc to jest jakiś paradoks. Paradoks, który nie wypływa z naturalnej śmierci, ale wypływa ze śmierci spreparowanej przez człowieka. Jakiejś wytworzonej śmierci przez ludzi, którą nazywamy prosto zabijaniem jednego przez drugiego. Śmierć jest prawidłem naturalnym. Człowiek próbuje sam wpisać inny rodzaj śmierci w prawdę swoją i innych. Choć częściej wprawdy innych niż swoją. I to jest pewne znamie, które jeszcze raz potwierdza jakiś dramatyzm cywilizacji współczesnej, który został opanowany przez jakieś znamiona, które Ojciec Święty nam na audiencji powiedział, są znamionami diabolicznymi. To już są znamiona, w których jakby człowiek staje się narzędziem zła. Zło się wysługuje człowiekiem, którego najpierw trzeba zniewolić, wtedy staje się jeszcze bardziej podatnym narzędziem w posługiwaniu złu, a w tym złu w posługiwaniu śmierci przeciwko drugiemu człowiekowi. Nie chciałbym powiedzieć oczywiście, że to, co w tej chwili mówię w odpowiedzi na pytanie księdza dyrektora, to jest jedyny obraz, bo wybrzmiałby on może totalnie pesymistycznie, ale warto może czasem sobie uświadomić to zmaganie się właśnie tego zła i dobra, gdzie ta szala się będzie różnie przechylała w jednym czy w drugim kierunku, ale ostatecznie rzeczywistością świata opatrzność Boża kieruje. Ona jest tym dawcą całej rzeczywistości trwania prawdy człowieka, społeczności, kosmosu, tego, że wszystko ma swoje miejsce, jedno z drugim współbrzmi w jakiś sposób, a my tylko jako ludzie psujemy czasem. Szkoda.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Watykańskiego i naszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz biskup Andrzej Dziuba, ordynariusz łowicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.